Gartner. Zaczyna się bitwa o kontrolę nad infrastrukturą IT. 9 listopada 2009.00. Cloud Computing. Green IT. Wirtualizacja i włączenie serwisów społecznościowych w nurt korporacyjny. To prognozowane główne ścieżki rozwoju infrastruktury IT w najbliższych latach. Jak wpłyną na rolę działów IT w firmach i ich relacje z użytkownikami? Wskazane przez analityków Gartnera najważniejsze trendy, które kształtować będą infrastrukturę IT w ciągu najbliższych 5 lat. Można określić jako pole bitwy między użytkownikami i pracownikami działu informatyki o kontrolę nad technologią. Zgodnie z prognozami, wraz z rozwojem sieci społecznościowych i dostępnych online aplikacji oraz rozwiązań na urządzenia mobilne i bezprzewodowe zwiększają się możliwości użytkowników do samodzielnego kształtowania środowiska IT i omijania korporacyjnych systemów informatycznych. IT przygotowuje się do obrony swoich pozycji za pomocą technologii i wirtualizacji, oprogramowania klienckiego client/desktop virtualization, centralnie zarządzane oprogramowanie, które użytkownicy mogą uruchomić na dowolnej platformie, od desktopu, przez tablety, do smartphone jest ilustracją nowego trendu, zgodnie z którym IT próbuje dostarczyć swoim użytkownikom to, czego zdaniem korporacyjnych informatyków potrzebują, a nie to, czego oczekują. Z jednej strony, korporacyjne IT wychodzi użytkownikom naprzeciw, proponując im uwolnienie od konkretnej platformy i aprobując szybko pojawiające się nowe, najczęściej bezprzewodowe urządzenia, z drugiej, ogranicza ofertę oprogramowania do zatwierdzonego przez firmę S/156867 porażający wzrost ilości danych. Liczba danych korporacyjnych wzrośnie ponad 6-krotnie w ciągu następnych 5 lat. Większość z nich to dane nieuporządkowane w jakichkolwiek strukturach czy bazach danych. Analitycy Gartnera są zdania, że jeśli problemowi temu nie zostanie poświęcona odpowiednia uwaga, taki wzrost ilości danych pociągnie za sobą ogromne koszty. Zmniejszenie tempa przyrostu danych wymagać będzie zastosowania technologii deduplikacji i przyporządkowania danych do poszczególnych klas w ten sposób, by dane o niewielkim znaczeniu i wykorzystaniu przechowywać w stosunkowo mniej kosztownych lokalizacjach, opierając się oczywiście na wynikach oceny ryzyka i potrzeb. S/156868 Zielona informatyka. Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej zaczyna być tematem analogicznym do efektywnego wykorzystania pracowników czy pamięci serwerów. Koszty energii wzrastają na tyle szybko, że jej zużycia nie przyjmuje się już za czynnik niezależny od przedsiębiorstwa. Coraz częściej osoby zarządzające IT muszą tłumaczyć się z takiego, a nie innego poboru energii i wykorzystania posiadanych zasobów. Na razie jednak większość menedżerów IT, zarówno w krajach technologicznie zaawansowanych, jak i w tych goniących stawkę, nie jest w stanie podać poziomu zużycia energii i jego uzasadnienia oraz przedstawić alternatywnych propozycji. Sytuacja będzie się zmieniać w kolejnych latach. Pojawią się narzędzia umożliwiające automatyczne monitorowanie poboru energii w poszczególnych porach dnia, miesiąca i roku. Kolejnym krokiem będą narzędzia umożliwiające zaplanowanie optymalnego poboru energii przy wykorzystaniu najkorzystniejszych stawek i rozplanowaniu obciążeń serwerów pod kątem oszczędności. Analitycy Gartnera są zdania, że systemy monitorowania obejmą wkrótce już nie tylko wydajność i niezawodność serwerów, ale i ich zużycie energii. W miarę upływu czasu koszty utrzymania serwerów będą coraz bardziej znaczące w stosunku do kosztów ich zakupu, co spowoduje przyhamowanie tempa wzrostu centrów danych. Serwery Blade są znakiem czasów, przykładem serwerów skomponentyzowanych, uzupełnianych pamięcią i procesami zależnie od potrzeb. S/156869 nie ma ucieczki od serwisów społecznościowych. Przez wiele lat Gartner przekonywał, że firmy powinny racjonować swoim pracownikom dostęp do serwisów społecznościowych i ograniczać nieodpowiedzialne czy rzutujące na produktywność wykorzystanie narzędzi Web 2.0. Tej jesieni Gartner przyznał, że serwisy społecznościowe na tyle mocno wrosły w schematy wykorzystania sieci przez użytkowników, że jeśli nawet dział IT zdecyduje się na odcięcie Wikipedii, Facebooka i Twittera, użytkownicy znajdą sposoby na obejście zakazów. Tym razem firma analityczna zaleca ustalenie zasad korzystania z tego rodzaju serwisów w godzinach pracy, monitorowanie aktywności pracowników, włączenie firm w obieg Web 2.0 i wykreowanie społecznego wymiaru korporacyjnych stron. To ostatnie jest, być może, najtrudniejsze. To, z czym firmy zmagają się w tej chwili, to stworzenie spójnego wizerunku we wszystkich mediach, za pomocą których kontaktują się z klientami, partnerami, obecnymi i przyszłymi pracownikami. Ilość kanałów komunikacji oraz ilość aktorów biorących udział w komunikacji dziś reprezentantem firmy na zewnątrz jest tak naprawdę każdy pracownik widoczny w sieci. Wydatnie zwiększyły ból głowy specjalistów od marketingu, próbujących zaprezentować firmę w dobrym i w miarę miarę zunifikowanym świetle, o ile instytucje off-kulturowe znakomicie odnalazły się w nowym, społecznościowym świecie, o tyle tradycyjne korporacje wyglądają w sieciach społecznościowych jak ktoś, kto wyszedł na lodowisko z wrotkami na nogach. Bitwa użytkowników o prawo do serwisów społecznościowych jest w gruncie rzeczy potyczką nie tyle technologiczną, co kulturową. Po jednej stronie stoją ci, którzy uważają, że w pracy nie ma miejsca na prywatne relacje, a próby naginania tej zasady prowadzą do spadku produktywności i, mówiąc wprost, oszukiwania pracodawcy oraz kradzieży jego pieniędzy. Skłonni są wręcz twierdzić, że firma, która nie ogranicza dostępu pracowników do serwisów społecznościowych i niepożądanych aplikacji, nie jest warta zaufania rynkowych partnerów i klientów. Po drugiej stronie są osoby przekonane, że pracownicy pozbawieni narzędzi utrzymywania sieciowych relacji znajdą substytuty, które w podobny sposób podbiją się na pracodawcy. Facebook jest tylko współczesnym odpowiednikiem uświęconej tradycją przerwy na papieroska. Produktywność pracownika nie jest jedynie prostym wynikiem jego indywidualnej produktywności, lecz raczej sumą jego indywidualnej produktywności i zdolności do pracy w zespole, która ściśle wiąże się ze sprawną komunikacją i wymianą myśli. Zdaniem tej grupy, problem sieci społecznościowych pojawia się w zasadzie wyłącznie w firmach, które nie są w stanie sprawnie zagospodarować pracowników, postawić im jasnych i mierzalnych celów i zmobilizować do pracy. Analitycy Gartnera bronią swoich pozycji, argumentując, że firmy mają do wyboru wykorzystać sieci społecznościowe, stawić im opór lub wykorzystać je. Zignorowanie lub stawienie oporu oznacza odcięcie się od istotnego wglądu we współczesność. S. 156870 chmury prywatne i publiczne. Gartner przewiduje rozwój cloud computing, a zwłaszcza chmur prywatnych, czyli wydzielonych, wirtualnych środowisk informatycznych, dedykowanych konkretnemu przedsiębiorstwu lub ich grupie. Zdaniem analityków, przyjęcie modelu cloud pozwoli firmom uwolnić się od myślenia o konkretnych zasobach i skierować uwagę na wybór odpowiednich aplikacji i technologii, które zaspokajają możliwie najlepiej potrzeby użytkowników. Rok temu Gartner wydał raport poruszający temat ryzyka związanego z wykorzystaniem cloud computing. Firma rekomendowała wówczas uzyskanie analizy ryzyka sporządzonej przez niezależną firmę trzecią przed zaangażowaniem się we współpracę z dostawcą usług cloud. Zwracała uwagę zwłaszcza na takie kwestie jak integralność i poufność danych oraz kontrola dostępu do nich, ochrona przed ryzykiem ich utraty lub niewłaściwego wykorzystania oraz zgodność z wymogami prawa. Najwięksi dostawcy oferty cloud, Google, SAP, Pindain i Amazon EC2, wydają się rozumieć ten podsycany przez analityków niepokój, zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, do tego stopnia, by tworzyć wydzielone chmury przeznaczone na przykład dla urzędów administracji publicznej czy wręcz prywatne chmury dla poszczególnych przedsiębiorstw. Kształt chmury w kolejnych latach będzie efektem ścierania się propozycji dużych dostawców. Wśród nich wymienić należy też Microsoft i Apple z oczekiwaniami użytkowników, wymagających przejrzystych procedur bezpieczeństwa, dostępu do informacji na temat kwalifikacji i obsługujących wirtualne środowiska specjalistów, architektów, programistów i administratorów, odpowiednich procedur testowania, kontroli procesów i monitoringu wydajności. Użytkownicy systemów IT są zgodni, że nawet jeśli firma decyduje się korzystać z systemów dostawcy jako pewnej formy usługi, to i tak ona ostatecznie odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo i integralność swoich danych. Google wie jednak, że ma bardzo mocnych sprzymierzeńców w postaci prywatnych użytkowników, którzy zasmakowali w aplikacjach takich jak Gmail. Dlatego jego obecna kampania marketingowa Google opiera się na ich wykorzystaniu, by móc dotrzeć z przekazem do korporacyjnych decydentów i dlatego na stronie Google Apps pojawiają się wzory listów elektronicznych, które entuzjasta aplikacji Google może wysłać do swojego zespołu IT, by zasugerować mu skorzystanie z dostępnych online programów. Z drugiej strony, firma intensywnie rozpowszechnia informacje o kolejnych kontraktach z poważnymi odbiorcami, takimi jak Urząd Miasta Washington czy Los Angeles, którego 30 tysięcy pracowników od przyszłego roku pracować będzie na Google Apps. Każdy tego rodzaju nowy klient legitymizuje model cloud computing. Kolejne akcje w rodzaju stwarzania prywatnej chmury dla urzędów administracji publicznej, całkowicie niezależnej instalacji Google Apps, spełniającej rządowe wymagania bezpieczeństwa m.in. fizyczna lokalizacja serwerów z danymi w Stanach Zjednoczonych i certyfikaty bezpieczeństwa obsługujących je pracowników, mogą rzeczywiście skłonić wiele firm do przyjrzenia się ofercie dostawców cloud, chociaż na razie komentarze użytkowników korporacyjnych na temat tego modelu są raczej chłodne i zdystansowane, a przeciwnicy wymieniają jako główne minusy zawodność połączeń internetowych i utrzymujące się nadal wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i poufności danych.